Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
W studiu obok są już z nami dzisiaj pani Honorata Krzewicka, pani Agnieszka Kołodziejska, także pan Norbert Nagaj. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś będziemy mówić, tak jak wspominałam, o sytuacji frankowiczów w Polsce, ale także o wspólnocie Nowe Jerycho. Ale wcześniej powiedzmy naszym radiosłuchaczom, jaka jest państwa historia, jak to się stało, że toksyczne produkty bankowe stały się zobowiązaniem do końca życia. Panie Norbercie.
Dzień dobry. Chciałem przedstawić swoją historię pokrótce. Jestem kredytobiorcą od 10 lat. Kredyt zaciągnąłem hipoteczny w 97 roku na mieszkanie trzypokojowe, ponieważ wtedy już miałem dwie córki. Obecnie jestem ojcem czterech córek. I nauczony jakby doświadczeniem życiowym, poszedłem po kredyt do banku, który jawił mi się jako instytucja zaufania publicznego, w którym nie zostaną szukany na chwilówce, na lichwiarskich odsetkach, tak jak w firmach pożyczkowych, parabankowych. W związku z czym byłem przekonany, że zaciągając kredyt w banku, będę spłacał saldo, które regularnie przy spłatach będzie malało. Jest to sytuacja uczciwa, zgodna z polskim prawem bankowym, z artykułem 69 prawa bankowego, punkt pierwszy. Natomiast z czasem, 2-3 lata po zaciągnięciu kredytu, przy regularnych spłatach, przy comiesięcznych wyciągach zobaczyłem, że to saldo jakoś nie maleje, tylko rośnie. I coś stwierdziłem, że jest nie tak z tym kredytem. No i mija 10 lat, kredyt jest spłacany, spłaciłem ponad 100 tysięcy złotych, wziąłem kredyt na 180 tysięcy, obecnie saldo wynosi 250 tysięcy złotych. I do spłaty mam jeszcze przez 20 lat ponad 200 tysięcy. W związku z czym nie jest to sytuacja zgodna z polskim prawem, z prawem międzynarodowym i zacząłem szukać pomocy w internecie, poznajomych, zacząłem odnajdywać stowarzyszenia, takie jak na przykład Stop Bankowemu Bezprawiu. Tutaj dołączyłem się, bo jednak w jedności jest siła. Mhm.
Co na taką sytuację polskich obywateli Komisja Nadzoru Finansowego?
Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego jeszcze za poprzedniej kadencji ja odebrałem osobiście jako szyderstwo z inteligencji człowieka po prostu. Bo jeżeli mówi się, że z jednej strony nie wiadomo, jaki jest koszt uwolnienia Polaków, wszystkich, nie tylko kredytobiorców, ale też wszystkich, dlatego że cała gospodarka cierpi na takich pseudolichwiarskich umowach, to jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego twierdzi, że to będzie raz 100 miliardów, raz 50, są to wartości przede wszystkim niepotwierdzone żadnymi oficjalnymi i wiarygodnymi wyliczeniami przede wszystkim, dlatego że są to tylko informacje pobrane z szacunków samych banków, czyli tych podmiotów, które są zainteresowane utrzymaniem statusu quo. Więc ja odebrałem to jako szyderstwo z nas. Nie odebrałem tego absolutnie jako pomoc, wręcz przeciwnie, jako stanowisko, które ma popierać status quo banków.
Kto dziś o państwa się upomina? Te osoby oszukane przez banki. Na kogo, nie wiem, czy można powiedzieć pomoc, ale kto chce zwrócić wam sprawiedliwość?
To znaczy...
Pani Agnieszka.
To znaczy, to się właśnie zmienia, dlatego że nasze nadzieje pokładaliśmy w obietnicy jeszcze wtedy prezydenta elekta, właściwie kandydata na prezydenta, pana Andrzeja Dudy, że rozwiąże problem kredytów frankowych, składając projekt ustawy w 3 miesiące po tym, jeśli wygra wybory. To się jednak nie stało. Ja pamiętam, że w październiku 2016 czytałam wywiad z panem prezydentem w tygodniku w sieci, gdzie dziennikarze zadali 3 pytania panu prezydentowi właśnie dotyczące tej obietnicy. I powiem, że czytałam tą odpowiedź pana prezydenta kilkanaście razy i nie mogłam jej zrozumieć. Bo wynikało z niej, że ważniejszy dla pana prezydenta jest wizerunek Polski na arenie europejskiej niż los kilku tysięcy Polaków uwikłanych w te toksyczne kredyty, niż po prostu nasze życie. W tej chwili to wygląda w ten sposób, że też usłyszeliśmy od pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego takie słowa, że problem powinniśmy rozwiązywać indywidualnie w sprawach sądowych. Jednak nie jest to rozwiązanie dobre dla wszystkich. Trudno sobie wyobrazić, że kilkaset tysięcy ludzi złoży sprawy w sądzie. To po pierwsze zablokowałoby pracę sądów, po drugie nie wszystkich ludzi stać na koszty prowadzenia takich spraw sądowych, po trzecie takie sprawy ciągną się latami, a my często już nie mamy ani siły psychicznej, ani też finansowej, do tego, żeby takie sprawy prowadzić. W związku z tym w zasadzie zaistniała taka sytuacja, że w tej chwili politycy, którzy mieli tą sprawę rozwiązać, wycofali się. Wycofali się i zostaliśmy właściwie z tym naszym cierpieniem i z tymi kredytami i w tych pułapkach sami, pozostawieni sobie.
Jeśli, pani honorata.
Tak, jeśli mogę dodać. Mało tego, że zostaliśmy zostawieni sami sobie, to znów jesteśmy, to znaczy nie tylko my jako środowisko, ale jako społeczeństwo, skłócani. Znów mówi się, że jesteśmy cwaniakami, że oczekujemy pomocy z publicznych pieniędzy, co jest w ogóle totalną nieprawdą. Ja może powiem, jak wyglądało moje cwaniactwo, ponieważ w 2008 roku znalazłam się w dosyć dramatycznej sytuacji i musiałam zapewnić dach nad głową sobie i swoim dzieciom. Więc uznałam, że jest to jak najbardziej dobre i prawe i uważam, że odpowiednie, odpowiedzialne zachowanie, że udałam się do banku i z pomysłem wzięcia kredytu i zapewnienia nam dachu nad głową, co też uczyniłam. No nie spodziewałam się, że tam zostanę oszukana, tak się niestety stało i wszystko to się odbyło przecież pod, jakby nie, banki nie działają w próżni, mają nad sobą nadzory i powinny być nadzorowane, powinno być wszystko zgodnie z prawem, tak? Nasze rządy kolejne po prostu nie dbają o swoich obywateli. Poza tym, co jeszcze? Mówi się, że my żądamy jakiejś pomocy. Ciągle mówi się na nas frankowicze, cwani. Chciałam powiedzieć, że tak naprawdę, jeśli już jesteśmy tak nazywani, to powiem, że wszyscy jesteśmy frankowiczami, ponieważ ja na przykład, i tu już nie będę się posługiwać wielkimi liczbami, bo dla wielu osób, dla mnie też one są trochę takie poza zasięgiem wyobraźni, ale powiem na takim gruncie osobistym, małym, tak, no w końcu te nasze małe ojczyzny to jest nasz dom, nasze miasto, nasza najbliższa społeczność. Ja na przykład nie kupię w tym roku, nie będę kupowała kwiatków wiosennych i moich pieniędzy nie dostanie kwiaciarka, tak, dostanie zachodni bankier. Powiem jeszcze jedno, na przykład. Państwa radio też jest frankowiczem, ponieważ słucham państwa i już niejednokrotnie chciałam zrobić takie stałe zlecenie, tak? nie robię tego, bo się boję, tak? Bo po prostu nie wiem, czy za miesiąc moja rata znów nie wzrośnie. Więc moich pieniędzy też nie dostanie na przykład w jakiejś tam drobnej składce Radio Warszawa, dostanie zachodni bankier. I można tak wyliczać w nieskończoność. Więc no, pozwolę sobie na taki mały apel. Nie dajmy się skłócać, bo tak naprawdę nasze pieniądze, które mogłyby zasilać fryzjera, kosmetyczkę, duże, małe sklepy polskich przedsiębiorców, idą, dostaje te pieniądze zachodni bankier. Tak to wygląda.
I są to pieniądze bezpowrotnie tracone przez całą polską gospodarkę, przez wszystkich obywateli. Bezpowrotnie. Według wyliczeń Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych rocznie jest to suma około 20 miliardów złotych.
20 miliardów złotych.
Dla porównania jest to budżet całego programu 500+, wspierania polskich rodzin. Czyli z jednej strony wypompowujemy z Polski 20 miliardów, z drugiej strony ponownie zadłużamy się u zachodnich bankierów, żeby tą sumę 19 miliardów z hakiem pożyczyć na program 500+.
Które projekty ustaw dotyczące kredytów frankowych realizują postulaty Polaków oszukanych przez banki?
Myślę, że najbliżej tutaj jest projekt przedstawiony i prowadzony przez ugrupowanie Kukiz 15. To jest druk 729, jeżeli dobrze pamiętam. I on najwierniej odzwierciedla sprawiedliwe rozwiązanie tych toksycznych kredytów. Wszystkie pozostałe to są atrapy bądź tropy mylące tak naprawdę i sprzyjające bankom.
Z kim? Być może z polskiego rządu. Chcieliby się państwo osobiście spotkać i porozmawiać o tym.
Rozmawiamy tak naprawdę już z panem prezydentem, z przedstawicielami rządu praktycznie 2 lata od samego początku. I obecnie widzimy fiasko tych rozmów. Pan prezydent się wycofał. Na naszych manifestacjach praktycznie na każdej próbujemy się z nim spotkać. Jesteśmy witani, przyjmowani tylko przez jego przedstawicieli. W związku z czym, no, wygląda tak, jakby ta komunikacja się skończyła bezpośrednio, tak? To pokazuje tylko tak naprawdę, że nie ma woli rozmowy z nami, ze stroną społeczną. Jeżeli projektuje się ustawy z bankierami, a nie dopuszcza się do głosu przy pracach nad ustawami strony społecznej, której dotyczą te ustawy, czyli coś o nas bez nas.
Czy trzeba zmienić coś w polskim prawie, żeby wyegzekwować to coś konkretnego, tak? Nie chodzi tutaj o pomoc.
Prawo jest. Prawo
jest, tylko nie jest. Kradzieży, no nie wiem.
Nie jest egzekwowane. Nie jest egzekwowane. Tutaj dotyczy to tak naprawdę sądów, bo jedynie sąd ma realną władzę, możliwość wyegzekwowania od banku należności, niesłusznych należności, i to się dzieje w tej chwili. Te sprawy się toczą. Natomiast no, widzimy, że państwo polskie nie podołało. Nie podołało. Instytucje państwa polskiego nie działają. Oficjalnie żadna instytucja państwa polskiego nie sprawuje kontroli nad systemem finansowym, nad systemem bankowym w Polsce. Nie jest to Ministerstwo Finansów. Nie jest to Narodowy Bank Polski. Nie jest to urząd, nie jest to UOKiK. Z każdej z tych instytucji otrzymaliśmy listy na zapytanie, jaką sprawują kontrolę nad systemem finansowym, nad systemem bankowym. I każda z tych instytucji wypiera się. W związku z czym ten system, ten obszar newralgiczny, krytyczny, obieg tak naprawdę pieniężny, czyli te, jak u człowieka krwiobieg, jest pozostawiony sam sobie. A tam, gdzie no, nie ma jakby pieczy, tam ktoś grasuje, tak?
Ja właśnie się zastanawiałam, jak to się stało, że te toksyczne kredyty zostały wprowadzone do obiegu, bo była już wiedza i na pewno w środowisku bankowym o tym, czym one są, dlatego że były wprowadzone wcześniej i w Brazylii, i w Australii, a potem Ja zawsze myślę o tym, że to nie tyle instytucja, jakaś maszyna, ale to zawsze za tą instytucją, w tej instytucji są ludzie i to są decyzje konkretnego człowieka lub grupy osób, że te kredyty przyszły do Europy, a zwłaszcza do Europy Wschodniej i zostały tutaj wprowadzone. Natomiast w Niemczech albo w Czechach one nie zostały dopuszczone do obrotu, natomiast w Polsce zostały dopuszczone do obrotu i dlatego mamy taką sytuację, jaką mamy. Ja właśnie zawsze się zastanawiam nad tym, co to są za ludzie? Kim muszą być ci ludzie, którzy dla ekstra zysku, dla niegodziwego zysku są w stanie pogrążyć tysiące polskich rodzin, losów ludzi w tak dramatycznych sytuacjach? Kim oni muszą być? I z drugiej strony, kim są ci ludzie, którzy podjęli tą decyzję o dopuszczeniu tych produktów do obrotu? A jeśli nawet nie wiedzieli, że to będzie miało taki dramatyczny skutek, to być może teraz jest ten czas, żeby ten błąd naprawić. Bo ja bym powiedziała, że to jest jeszcze taka analogia, jak z wypuszczeniem z fabryki samochodu z niesprawnymi hamulcami. Orientujemy się, że po prostu ludzie tracą życie, a ja to nie przesadzam, bo te kredyty właśnie takimi są dla nas. I ktoś musi ponieść odpowiedzialność za to. Trzeba przede wszystkim wycofać tą wadliwą serię z rynku oraz zrekompensować ludziom te straty. Czasami są to straty nie do zrekompensowania i również w naszym przypadku są to samobójstwa mężczyzn najczęściej i głów rodzin, którzy zostali zagonieni w ślepą uliczkę, stanęli wobec sytuacji dramatycznej, że ich rodzina może zacząć być po prostu...
Warto tutaj przytoczyć tak. Parę liczb dla zobrazowania. Obecnie, mówię tutaj o latach 2013-2014, bo do tego okresu mamy statystyki Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie w Polsce mamy epidemię samobójstw. Wcześniej, do 5 lat temu, poziom samobójstw w Polsce to było około 3000 osób. Mówię o samobójstwach skutecznych, nie mówię o próbach samobójczych, gdzie szacuje się tą ilość na 10 razy więcej niż samobójstw skutecznych. Więc przed paroma latami mieliśmy poziom 3000. Lata 2013-2014 mamy skok o 100%. Obecnie jest to poziom 6000 samobójstw.
Zadzwonił słuchacz i powiedział, że poczuł się dotknięty tematyką naszej dzisiejszej rozmowy i pytał, jak można nazwać branie kredytu we frankach, czyli w obcej walucie, przestępstwem. Gdzie tutaj ta cała sytuacja może być nazwana przestępstwem? Powiedział, że tego nie rozumie.
Otóż przestępstwem jest naruszenie zasady walutowości, która obowiązywała w tych latach w Polsce. Nie można było udzielać kredytów w walucie innej niż Polska. Nie można było jej indeksować ani denominować. Są to umowy niezgodne z obowiązującym prawem bankowym i cywilnym w Polsce, wtedy i teraz, i nie ma takiego prawa, w związku z czym te umowy są niezgodne z prawem. Zostały wypłacone i uruchomione złotówki. Wiązanie indeksacji denominacji z waloryzacją, która ma zupełnie inny wymiar, wprowadzona przez profesora Balcerowicza na początku lat 90., również jest wypaczeniem zasady walutowości i waloryzacji świadczenia. I to potwierdzają sądy obecnie. Wystarczy przeczytać wyroki.
I będzie kolejne teraz pytanie. Przecież państwo wiedzieli, że to są franki, tak?
No nie. W umowach mamy wpisane złotówki. Kwota uruchomionego kredytu to są złotówki. Potem wartość salda jest powiązana do waluty obcej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że umowa kredytu według prawa bankowego, 69 artykuł, to jest kwota uruchomionego kredytu plus odsetki. To się należy bankowi i nic ponadto. Więc jeżeli kredyt spłacany regularnie, saldo powinno maleć, a nasze saldo obecnie jest nominalnie dwukrotnie większe. Więc to pokazuje, że coś tu jest nie tak i to są sumy nienależne bankom i to potwierdzają sądy.
A osoby, drodzy państwo, szukane przez banki także założyły wspólnotę Nasze Jerycho. Czym ta wspólnota się zajmuje i kiedy państwo wyruszają na tą górę? Pani Agnieszka.
Tak. Inicjatywa Nasze Jerycho ruszyła właściwie w drogę w grudniu. Właśnie wtedy, kiedy uświadomiliśmy sobie, że w zasadzie zostawiliśmy pozostawieni sami sobie, postanowiliśmy rozpocząć wspólną modlitwę. I to w takich trzech wymiarach. W osobistego zawierzenia, modlitwy wspólnotowej, różańcowej oraz comiesięcznej mszy świętej. Spotykamy się raz w miesiącu. Najbliższa msza święta będzie w najbliższą niedzielę w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej o godzinie 13. Po mszy świętej jest spotkanie i tam podejmujemy jakby kolejny krok naszego Jerycha. Jeszcze tak troszeczkę historycznie chciałam powiedzieć, skąd się wzięła nazwa Nasze Jerycho. Nasze Jerycho wzięło się z Biblii, ze Starego Testamentu, kiedy Jozue, prowadząc Izraelitów do Ziemi Obiecanej, na swojej drodze napotkał warowne miasto. Jerycho otoczony podwójnym murem, podobno o wysokości 9 metrów. I Bóg wtedy powiedział mu, w jaki sposób zdobędzie to miasto. Nie, właśnie i w posłuszeństwie jakby słowu Pana Boga Izraelici sześciokrotnie okrążali to miasto, niosąc Arkę Przymierza na przodzie, a siódmego dnia na głos trąb, w które zadeli kapłani, podnieśli ogromny krzyk. I w ten niezwykły sposób mury zostały skruszone, mury tego miasta runęły i miasto zostało zdobyte. Oczywiście jest to taka metafora, ale my, posługując się właśnie tą metaforą oraz doświadczeniem wcześniejszych inicjatyw takich Jerych duchowych w Polsce, postanowiliśmy też rozpocząć taką drogę. Chciałam jeszcze wspomnieć, że pierwsze takie Jerycho zostało zainicjowane przez pana Anatola Kaszczuka. To była osoba świecka, która zaproponowała siedmiodniowe Jerycho różańcowe wtedy, kiedy Jan Paweł II nie mógł, komuniści zrobili trudności, żeby papież przybył w pierwszą pielgrzymkę do Polski. I rzeczywiście na Jasnej Górze zostało podjęte takie duchowe Jerycho pod nazwą Oblężenie Jerycha. Siedmiodobowa modlitwa nieustanna. I rzeczywiście mury i te przeszkody zostały usunięte.
Kiedy na najbliższa msza święta i ta pielgrzymka na Jasną Górę?
Tak, najbliższa msza święta, tak jak mówiłam, jest w najbliższą niedzielę 19 marca o godzinie 13 u świętego Andrzeja Boboli w Warszawie. Natomiast pielgrzymka na Jasną Górę, ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę jest 1 kwietnia, w pierwszą sobotę miesiąca. Mamy tam o godzinie 12 w kaplicy Cudownego Obrazu mszę świętą w naszej intencji i później o 13:30 również będzie spotkanie, na którym będziemy chcieli między innymi podpisać list do biskupów.
Więcej informacji tutaj tylko dodam, jest na stronie internetowej naszejerycho.pl.
Będą państwo czekać na odpowiedź polskich biskupów?
Na pewno, tak.
Co będzie treścią tego listu? A może już co jest? Może on ma być tylko podpisany?
Tak, list już jest. postanowiliśmy poinformować biskupów o naszej sytuacji, bo być może, tak jak wszyscy Polacy znają naszą sytuację tylko z mediów, natomiast my chcemy w tym liście napisać, jaka jest nasza sytuacja, jak ją przeżywamy i że rzeczywiście doświadczamy lichwy, bo chciałam powiedzieć, że chociaż te toksyczne kredyty omijają w sprytny sposób definicję lichwy, to jednak wpisują się w jej mechanizm. I chcemy o tym powiedzieć naszym biskupom.
Ta pielgrzymka na Jasną Górę 1 kwietnia. Dziękuję za to spotkanie. Naszymi gośćmi byli pani Agnieszka Kłodziejska, pani Honorata Krzewicka i pan Norbert Nagaj. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.